Dla ProCapitalis.pl pan Stanisław Michalkiewicz. Proszę pana, chciałem zapytać o bieżącą sytuację. Chodzi mi o traktat lizboński. 1 grudnia wszedł w życie. Jakie to rodzi konsekwencje polityczne, gospodarcze, społeczne dla Polski?
Pierwsze konsekwencje, które nieuchronnie występują, to są konsekwencje zapisane w samym traktacie, wynikające z tego, że najważniejszym postanowieniem traktatu lizbońskiego jest proklamowanie nowego państwa, takiego cesarstwa europejskiego pod nazwą Unia Europejska. No i to natychmiast rodzi pytanie o status prawno-międzynarodowy państw członkowskich. Dotychczas bowiem doświadczenie historyczne i polityczne poucza nas, że żadna część składowa, a państwa członkowskie stanowią część składową tego cesarstwa europejskiego, żadna część składowa jakiegokolwiek państwa nie była niepodległa, tylko podlegała władzom tego państwa jako jego część składowa. Więc czy państwo polskie przypadkiem nie wyrzekło się przynajmniej de facto niepodległości w wyniku wejścia w życie i ratyfikacji wejścia w życie traktatu lizbońskiego? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie to jest pytanie o suwerenność polityczną. Ponieważ i tu traktat lizboński też dostarcza odpowiedzi, sformułując zasadę przekazania. Zasada przekazania mówi, że władze Unii Europejskiej mają tylko takie kompetencje, jakie przekażą im państwa członkowskie. Wynikałoby z tego, że suwerenność polityczna w Unii Europejskiej będzie podzielona, że Unia Europejska będzie miała pewien zakres suwerenności, bo władze Unii Europejskiej będą samodzielnie decydować o tym, jaki użytek zrobić z kompetencji przekazanych, ale państwa członkowskie całkiem suwerenności politycznie nie utracą, bo to one będą decydowały o tym, jakie kompetencje przekazać, a jakich nie. Problem polega na tym, że traktat lizboński formułuje następną zasadę, mianowicie zasadę lojalnej współpracy, która zasadę przekazania całkowicie podważa, a w każdym razie pozbawia ją jakiegokolwiek znaczenia. Zasada lojalnej współpracy, która ma charakter bezwarunkowy, a więc niezależny od zakresu kompetencji przekazanych, mówi, że państwa członkowskie powinny powstrzymać się przed każdym działaniem, które mogłoby zagrozić urzeczywistnieniu celów Unii Europejskiej. Ponieważ za realizację celów Unii Europejskiej odpowiadają władze Unii Europejskiej, to są cele Unii, a nie żadnego państwa członkowskiego z osobna, w związku z tym one tylko są władne oceniać, czy jakieś działanie bądź zaniechanie państwa może zagrozić, mogłoby hipotetycznie, bo takie jest właśnie sformułowanie traktatu lizbońskiego, mogłoby zagrozić urzeczywistnieniu tych celów, czy nie. W związku z tym, niezależnie od zakresu kompetencji przekazanych, władze Unii Europejskiej, między innymi przy pomocy orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, którego to orzeczenia mają charakter źródła prawa dla państw członkowskich, może każde państwo członkowskie skutecznie powstrzymać przed jakimś działaniem, bądź nakazać mu podjęcie jakichś działań. A zatem widać wyraźnie z tego, że suwerenność polityczna będzie skutecznie wypłukiwana z państw członkowskich na rzecz Unii Europejskiej. No i traktat lizboński wszedł w życie zaledwie przed 2 tygodniami, więc jeszcze niewielkie doświadczenia, praktyki mamy, ale już jedno mamy. Unia Europejska podpisała porozumienie, jako Unia właśnie, podpisała porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, na mocy którego Centralna Agencja Wywiadowcza CIA uzyskała prawo wglądu w konta bankowe obywateli Unii Europejskiej, bo my staliśmy się 1 grudnia obywatelami Unii Europejskiej. Nie możemy nawet się tego obywatelstwa wyrzec.
No w traktacie jest zapisane nawet pojęcie obywatele.
Tak. W związku z tym i państwa członkowskie zostały o tym porozumieniu poinformowane, zawiadomione do wykonania po prostu, że mają to wykonać. I to pokazuje, w jakim kierunku będzie szła praktyka. Jeszcze, no, myślę, że jak minie miesiąc miodowy po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, to z takimi objawami kształtującej się praktyki będziemy mieli do czynienia już znacznie częściej. No ale na razie już ten jeden przykład pokazuje, w jakim kierunku to idzie.
Unia Europejska to 27 państw. Jakby pan wytłumaczył, że to, że no, każde z tych państw tak łatwo wyzbyło się własnej suwerenności? No, my mówimy najczęściej o Polsce i o to się troszczymy, no ale są jeszcze Włochy, jest Belgia, jest Holandia, jest Hiszpania, jest Grecja, Portugalia.
Wie pan, to nie jest tak, że w przypadku każdego państwa skutki ratyfikacji traktatu lizbońskiego będą takie same. Chciałem zwrócić uwagę, że niektóre państwa być może, że wyrzekną się niepodległości naprawdę, podczas kiedy inne państwa będą kierownikami politycznymi tego nowego państwa. Będą nosić Niemcy przede wszystkim, a nie tylko one, ale Niemcy przede wszystkim. Inny jest status Wielkiej Brytanii, bo Wielka Brytania właściwie, można powiedzieć, że ma w Unii Europejskiej status bardziej obserwatora niż uczestnika, biorąc pod uwagę liczbę wyłączeń, jakie sobie zastrzegła. Wielka Brytania nie uczestniczy w Unii Walutowej i nie chce uczestniczyć w Unii Walutowej. Wielka Brytania nie przyjęła karty praw podstawowych tego manifestu komunistycznego Unii Europejskiej. Wielka Brytania nie przyjęła Europolu, czyli wspólnej policji. Wielka Brytania nie przyjęła Eurojustu, czyli wspólnego pionu śledczego prokuratury. Wielka Brytania nie chce uczestniczyć, nie chce w ogóle słyszeć o europejskich siłach zbrojnych. O Unii Walutowej już mówiłem. Więc tych wyłączeń jest tyle, że Wielka Brytania ma, jak powiadam, status bardziej obserwatora niż członka. Niemcy będą kierownikiem politycznym, Wielka Brytania będzie rodzajem obserwatora, ale będzie korzystała ze wszystkich tam uprawnień członkowskich. Francja zgodziła się na niemieckie kierownictwo polityczne, a zwłaszcza na wolną rękę Niemiec w Europie Środkowo-Wschodniej, w zamian za niemiecką zgodę na takie francuskie kieszonkowe imperium pod nazwą Unia Śródziemnomorska. Więc to pokazuje, że ten status poszczególnych państw może być różny przy pozorach jednolitości w traktacie lizbońskim, bo o tym wszystkim w traktacie lizbońskim nie ma ani słowa. To jest właśnie praktyka, która się ukształtuje.
Zapewne wiadomo panu, że pan Antoni Macierewicz złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, skargę na zbadanie zgodności z Konstytucją Traktatu Lizbońskiego. Czy mógłby pan skomentować to?
No, to jest, wie pan, tylko język polski, jak zauważył Stanisław Cat-Mackiewicz, tylko język polski stworzył takie makabryczne określenie marzenia ściętej głowy. Otóż to jest jedno z marzeń ściętej głowy, ale, no mówię, lepiej późno niż wcale. Moim zdaniem to jest inicjatywa spóźniona, ale trudno. No, stało się. Traktat jest ratyfikowany. Natomiast nie mam złudzeń, być może się mylę, ale nie mam złudzeń co do tego, że Trybunał Konstytucyjny ośmieli się uznać traktat lizboński za sprzeczny z polską konstytucją. Nie mam co do tego najmniejszych złudzeń. Byłbym zdumiony, gdyby było odwrotnie.
No, ale zakładając taki wariant, że tak by się jednak stało, co wtedy?
Nic. Nic. Po prostu nic się nie stanie. Bo wszyscy udają, że nie słyszeli.
Czyli co? Trybunał powinien się rozwiązać i panowie pensje?
Nie, no dlaczego się rozwiązać? Sędziowie Trybunału pobierają pensję, więc to jest dostateczny powód, żeby Trybunał istniał. Natomiast nie, no, z tego urządzenia nic nie będzie wynikało. W lutym tego roku uczestniczyłem w takim sympozjonie na Uniwersytecie Warszawskim poświęconym Unii Walutowej. I ja uczestniczyłem w takiej części prawnoustrojowej. Oprócz mnie tam jednym z panelistów była pani sędzia Małgorzata Jung-Nikiel. I pani sędzia Jung-Nikiel oświadczyła expressis verbis, że sądy w Polsce będą orzekały według prawa wspólnotowego nawet w sytuacji jego sprzeczności z polską konstytucją. Słyszałem to na własne uszy, więc nie mam najmniejszych złudzeń, jaka się praktyka ukształtuje.
A czy jest możliwe chociaż jakiś votum separatum, że któryś z sędziów zgłosi wątpliwości?
To jest możliwe oczywiście, ale votum separatum, jak pan wie, nie ma żadnego znaczenia prawnego.
Często mówi pan o zagrożeniach dla Polski. Czy widzi pan przed Polską jakąś szansę, jest jakąś nadzieję?
No, w pańskim pytaniu pobrzmiewa taka nadzieja między wierszami, że każda sytuacja musi zakończyć się wesołym oberkiem. Otóż ja nie wierzę w to. Nie każda sytuacja musi zakończyć się wesołym oberkiem. Bywają sytuacje, które się źle kończą, sytuacje tragiczne. I na razie ja nie widzę takiego, wie pan, happy endu w tej sytuacji.
Miejmy nadzieję, że mimo wszystko będzie inaczej. Dziękuję za rozmowę. Stanisław Michalkiewicz dla ProCapitalis.pl.